na pytanie faryzeuszów, które przykazanie jest największe, Jezus nie odpowiada w jakiś zaskakujący, nowatorski sposób. Każdy Żyd wiedział, że największe przykazanie to przykazanie miłości Boga. Każdy Żyd musiał i rano, i wieczorem wypowiadać te słowa, przypominać sobie to przykazanie. Musiał je mieć między oczami, na swojej ręce, na progu swego domu. Dlatego Żydzi zakładają na modlitwę takie małe pudełeczko na czoło i na swoją lewą dłoń, które się nazywa Tefilin, w którym jest fragment Tory z Księgi Powtórzonego Prawa z zapisanym właśnie przykazaniem miłości Boga. Żeby pamiętał o tym przykazaniu w każdym momencie swojego dnia, rano i wieczorem. Miał go przed oczami, na ręce. To dlaczego mówimy, że to przykazanie miłości jest nowym przykazaniem? Że ta odpowiedź Jezusa jest rewolucyjna? Skoro każdy Żyd miał to znać na pamięć. Może dlatego, że Jezus nam przypomina, że można mieć przykazanie wyryte na czole, można je mieć na rękach, można je mieć na progu domu, można je mówić rano i wieczorem, ale można nim nie żyć. Można je świetnie znać, ale nim nie żyć. A po drugie, dlatego jest to przykazanie takie rewolucyjne, że Jezus bezpośrednio łączy je z przykazaniem miłości bliźniego. Pokazując, że nie da się kochać Boga, jeżeli nie kochasz człowieka, którego masz koło siebie. Nie można kochać Boga, którego nie widzisz, jeśli nie kochasz brata, którego widzisz. I warto może na to przykazanie miłości Boga i bliźniego spojrzeć z trzech takich perspektyw. A pierwsza z nich to w ogóle zrozumienie słowa miłość. Bo tak naprawdę od zrozumienia i zdefiniowania miłości będzie zależało, jak będziemy to przykazanie dalej rozumieć. Żyjemy w takim czasie, gdzie miłość ma tysiące znaczeń, a to oznacza, że nic nie znaczy. Bo tym samym słowem oznaczamy miłość 50 lat małżeństwa, jak dzisiaj modlimy się za te dwa małżeństwa. Takim samym słowem oznaczamy wychowanie dzieci, całe zaangażowanie rodziców, całą miłość i dobroć i czułość, jaką dają rodzice swoim dzieciom. Tym samym słowem oznaczamy uczucie zakochania, owe motylki w brzuchu, które jest tylko uczuciem. A nawet paradoksalnie tym samym słowem można oznaczyć przygodny seks. Bo powiedzą, kochaliśmy się. Jedno słowo. Trudność też polega na tym, że rzadko doświadczamy prawdziwej miłości. Albo nie jest ona taka oczywista, dlatego że na co dzień ciągle dotykamy zła, niewierności, zdrady. To staje się naszą codziennością. Jeden z filozofów powie, że o ile do tej pory ludzie pytali, skąd zło w świecie, to dzisiaj już się tak do zła przyzwyczailiśmy, że bardziej nas zastanawia, skąd miłość. I bardziej nas to porusza i wprawia w zadumę, kiedy doświadczamy miłości z czyjejś strony, bo spodziewamy się raczej czegoś złego. To właśnie, skąd miłość? Bo tu się będzie kryła też odpowiedź na pytanie, czym miłość sama w sobie jest. Najstarsza intuicja, jaką miał człowiek, mówi, że miłość nie jest ze mnie samego. Ja nie jestem właścicielem miłości, ani jej producentem. Sam z siebie jej nie mam. Bardziej miłość przyjmuję, jestem nią obdarowany. Miłość jest darem od kogoś, kto jest większy. Miłość jest większa niż my. Jest ponadludzka. Prawdziwa miłość często wręcz się nie mieści w naszym ludzkim rozumieniu, co nas odsyła do kogoś, kto jest większy od nas, kto nas miłością może obdarować. Święty Jan Ewangelista w jednym ze swoich listów napisze, że Bóg jest miłością. Nie tylko tyle, że Bóg najdoskonalej kocha, nie tylko tyle, że Bóg jest najwierniejszy w miłości, ale że to Bóg jest miłością. To znaczy Jego istnienie, Jego sposób bycia jest miłością. On żyje jako miłość. Całe Jego życie, życie Trójcy polega na tym, że jedna osoba daje drugiej siebie. Całe swoje istnienie daje drugiej. Przekracza siebie, żeby dać siebie drugiemu. Chcesz kochać? To musisz mieć Boga w sobie. Bo miłość nie jest z ciebie. Sami nie mamy miłości. Ale to równocześnie patrząc, kiedy patrzymy na Boga i na Jego sposób bycia, widzimy, że miłość nie jest uczuciem. Miłość nie jest czymś przelotnym. Miłość nie jest czymś, co się rozgrywa w naszych emocjach. Ale że miłość jest przekraczaniem samego siebie. Jest postawieniem drugiej osoby przede mną. Jest gotowością na śmierć mojego własnego ja, mojego ego, na rzecz drugiego. Bo kochamy prawdziwie tylko to, co jesteśmy w stanie postawić przed sobą. Co jesteśmy w stanie uczynić ważniejszym od siebie. I tylko tak rozumiana miłość może nam posłużyć w rozumieniu przykazania miłości Boga i bliźniego. Bo kiedy spojrzymy na pierwsze przykazanie, kochać Boga, to tylko możemy to przykazanie rozumieć w miłości ofiarnej, w gotowości postawienia Boga przede mną i powiedzenia: Bóg jest ważniejszy. Bóg jest kimś pierwszym. To przykazanie mówi właśnie tyle. Bóg jest pierwszy. Bo być chrześcijaninem to nie znaczy uznawać, że Bóg istnieje. Ale to znaczy kochać Boga. Cudownie święty Augustyn definiuje tę miłość. Przynajmniej jemu przypisujemy to zdanie. Mówi on, że miłość to powiedzenie drugiej osobie: chcę, abyś był. Kochać to powiedzieć drugiemu: chcę, abyś był. Mówię Bogu: chcę, żebyś był w moim życiu. Chcę, żebyś mi towarzyszył. Chcę, żebyś tym życiem kierował. Chcę słuchać Twojego słowa. Chcę się z Tobą spotykać. Chcę przestrzegać Twoich przykazań. Chcę, żebyś to Ty był Bogiem. Bezbożność będzie przeciwieństwem. Będzie powiedzeniem Bogu: nie chcę Cię. Nie chcę Twojej obecności w moim życiu. Nie chcę, żebyś mi towarzyszył. Jak kocham, to powiem Bogu to aż na wieczność. Powiem Mu, że chcę, żebyś był ze mną aż na wieki. Nie tylko teraz. Ale nie wyobrażam sobie jednego dnia bez Ciebie. Nie wyobrażam sobie, żeby Cię mogło choć przez chwilę nie być. Ale to zdanie oznacza także danie Bogu przestrzeni wolności, w której Bóg będzie naprawdę Bogiem, więc będzie mógł realizować swoje bóstwo. Czyli będzie pierwszym. Będzie mu się należała wszelka cześć i chwała. Będzie mu należny prymat. Pierwszeństwo. Będę gotowy powiedzieć mu: nie moja wola, tylko Twoja niech się dzieje. To nie ja będę ustanawiał przykazania, ale Ty będziesz je ustanawiał. Nie będę wybierał, będę wszystkich przestrzegał. Nie będę sam decydował o tym, co jest dobre, a co złe. Będę Ciebie słuchał. Nie będę realizował swoich obrazów, swoich wyobrażeń Boga, ale będę przyjmował Boga takiego, jaki mi się objawia, jaki mi się pokazuje w Słowie. Tylko cała trudność w tym powiedzeniu Bogu: chcę, abyś był, polega na tym, że my bardzo często sami chcemy być Bogiem. A wtedy na prawdziwego Boga brakuje miejsca w naszym życiu. Niezwykle trafnie to sformułował, choć w bardzo negatywnym sensie, filozof Friedrich Nietzsche, który kiedyś napisał, że gdyby Bóg istniał, to jakbym mógł sobie poradzić z tym, że ja nie jestem Bogiem. Jakby Bóg istniał, to jak mogę sobie z tym poradzić, że nie jestem Bogiem? Bo w człowieku jest takie pragnienie bycia jak Bóg od samego początku. To ja będę decydował, to ja będę pierwszy, to mi się należy chwała i uznanie. To ja będę sądził i oceniał innych, to ja będę ich klasyfikował. To mi się należy. Tylko że jak popatrzymy na historię i zobaczymy, ludzi, którzy byli przekonani, że są jak Bóg, którzy się ubóstwili, to zobaczymy, że wcale ubóstwienie człowieka nie oznacza raju na ziemi. Hitler, Stalin, każdy system totalitarny. Kiedy człowiek staje się Bogiem, kiedy uznaje siebie za Boga, wtedy robi się piekło. Ziemia jest zbyt mała, żeby pomieścić wszystkich uzurpatorów boskiego tronu. Bóg jest tylko jeden. Jeżeli nie zgodzę się na to, że to nie ja nim jestem, to nigdy nie będę mógł powiedzieć, że kocham Boga. Muszę Mu dać przestrzeń wolności. Uznać, że to Bóg jest pierwszy. Ten jeden prawdziwy. A ja jestem Mu podległy. Ale równocześnie Chrystus pokazuje, że ta miłość musi się ukonkretnić. Taką weryfikacją miłości Boga jest drugie przykazanie. Kochaj bliźniego. Jezus pokazuje, że nie wierzy w miłość Boga, która przechodzi obojętnie obok cierpienia, doświadczenia drugiego człowieka. Która w ogóle przechodzi obojętnie obok drugiego człowieka. Nie możesz powiedzieć, kocham Boga, jak twoja żona albo mąż obok ciebie są nieszczęśliwi z twojego powodu. Nie możesz powiedzieć, kocham Boga, jak twoje dziecko cierpi z twojego powodu. Albo jak zapomniałeś o swoich rodzicach. Nie możesz powiedzieć, kocham Boga, jak jest obok ciebie chociaż jeden brat, którego nienawidzisz. Bo Jezus pokazuje, że kochać bliźniego to nie oznacza kochać tylko tych, którzy są blisko. Ale kochać bliźniego to znaczy też kochać nieprzyjaciela. Kochać kogoś, kto cię krzywdzi. Kochać to znaczy też przebaczyć. Nie zamknąć się w tym. To nie oznacza przeżywania trudnych doświadczeń. To nie oznacza zmagania się z trudnymi uczuciami. To nie oznacza pozwalanie na krzywdę. Ale mamy kochać każdego. Każdy ma być moim bliźnim. Wtedy ta miłość staje się konkretna. Realna. Tylko wtedy można właściwie kochać Boga. Dlatego, że kiedy spotykam mojego brata, kiedy spojrzę mu w twarz i okażę mu miłość, to w tym wydarzeniu, w tym spotkaniu wydarzy się sam Bóg. Bo gdzie jest miłość, tam jest Bóg. Nawet jak ja o tym nie wiem, to On tam jest. W Ewangelii Mateusza, w Sądzie Ostatecznym, Jezus nie pyta, czy wierzyłeś w Boga, ale pyta, nakarmiłeś mnie, kiedy byłem głodny? Napoiłeś mnie, kiedy byłem spragniony? Przyodziałeś mnie, kiedy byłem nagi? Kochałeś mnie w drugim człowieku? Bo tam jest konkret miłości. Miałem tę łaskę, że w ostatnich dniach byłem na pielgrzymce w Ziemi Świętej. Ale najgłębsze doświadczenie, jakie stamtąd wywiozłem, to doświadczenie tego, że jest ziemia dużo bardziej świętsza niż tamta. Nie dlatego, że są tam dzisiaj zamieszki, wojna. Nie dlatego, że stoi olbrzymi mur między Izraelem i Palestyną. Nie dlatego, jakoby Bóg miał tamtędy nie przechodzić, bo przecież On się tam wydarzył, na tej ziemi, ją wybrał. Ale dlatego, że kiedy wszedłem do Bożego grobu, to sobie uświadomiłem, że to jest jedyne miejsce na świecie, w którym z całą pewnością można powiedzieć, Boga tam nie ma, bo grób jest pusty. Nie ma żadnego innego miejsca na świecie, o którym by można było to zdanie powiedzieć. W Bożym grobie Boga nie ma, bo zmartwychwstał. A ziemią najświętszą jest drugi człowiek, który stoi obok mnie, bo tam Bóg jest, bo tam można na Niego spojrzeć, bo w twarzy tego człowieka można Go doświadczyć. I dwa takie spotkania, które były dla mnie niesamowitym doświadczeniem Pana Boga w Ziemi Świętej. Często się mówi o tym, że niestety chrześcijanie z różnych wyznań biją się o podzielenie każdego skrawka najważniejszych bazylik. Ten kawałek jest Greków prawosławnych, ten jest koptów, ten jest ormiański, ten jest katolików. Niestety tak jest, faktycznie. Ale jechałem z jakimś takim nastawieniem, że tam będzie właśnie tylko doświadczenie tej wrogości względem siebie, tego kawałkowania świętych bazylik. I takim niesamowitym doświadczeniem był moment, kiedy stałem w kolejce do wejścia do grobu Bożego i przechodził mnich grecki prawosławny, który stanął, uśmiechnął się do mnie serdecznie i podał mi rękę. I tam nie było podzielenia bazyliki. Tam nie było wojny, podziałów. Tam był człowiek, w którym jest Bóg. Drugie podobne doświadczenie. Szliśmy drogą krzyżową przez wąskie jerozolimskie uliczki. Wokół targ na tych ulicach. Wszyscy coś chcą sprzedać. Jak to w arabskich dzielnicach, totalny huk, hałas. Każdy się przekrzykuje. Strasznie trudno się skupić. Co chwilę ktoś człowieka zaczepia. I przy jednej stacji zatrzymaliśmy się tak, że zastawiliśmy wejście do sklepu. I przechodziła akurat muzułmańska rodzina. Zatrzymali się, stanęli przede mną z szerokim uśmiechem. Poprosili, czy mogą wejść do sklepu. I ten niesamowity uśmiech. To nie był muzułmanin z karabinem, który zabija. To nie był wróg. To był człowiek, który potrafi się uśmiechnąć. Którego twarzy jest miłość, dobroć. Chcesz spotkać Boga, to nie szukaj Go w pustym grobie. Chcesz kochać Boga, to nie polega tylko na wyznaniu miłosnych słów. Ale to Twój brat, Twój bliźni siedzący w ławce obok Ciebie. Kiedy spotkasz się z Jego twarzą i okażesz Mu miłość, to tam będzie Bóg z największą pewnością. Bo Bóg się wydarza tam, gdzie jest miłość. W twarzy drugiego człowieka. To jest najświętsza ziemia. I może po to musiałem pojechać do Ziemi Świętej, żeby zobaczyć, że najświętszą ziemię mam tutaj. W rodzinie, w moich parafianach, w księżach, z którymi pracuję. Tu jest Ziemia Święta. Tylko żebyśmy jej nie przegapili.